Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Ważny temat, bo dotykający każdej i każdego z nas. Przejrzystość rynku, zasady i ochrona. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam pana prezesa Tomasza Chrustnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże i dobry wieczór państwu.
Tematów bardzo wiele. Trudny czas, w którym żyjemy. Wcześniej dwuletni okres pandemii. Teraz trudny czas agresji Rosji na Ukrainę i z tym związane konsekwencje, które uderzają tylko, nie tylko w polską gospodarkę, ale w gospodarki całego świata. Dlatego, panie prezesie, naszą rozmowę może warto rozpocząć od działań podejmowanych przez UOKiK związanych z kryzysem energetycznym. Temat numer jeden, myślę, że bezpośrednio dotykający kieszeni finansów każdego gospodarstwa domowego. Jak wygląda zaangażowanie UOKiK-u, jeżeli chodzi o sytuację na rynku węgla? Były zapowiedzi dotyczące między innymi konieczności podejmowania sprawdzania, czy nie dochodzi do zmów cenowych.
To jest rzeczywiście ogromne wyzwanie, w którym ten moment, w którym jesteśmy, życia gospodarczego, po wielu, wielu latach mamy wojnę w Europie i myślę, że musimy zdać sobie z tego sprawę też w pełni świadomie, że te działania wywołane przez Rosję, one były prowadzone tak naprawdę z wyprzedzeniem cały zeszły rok. Jeżeli spojrzymy na sytuację na rynku gazu, przykładowo na rynku gazu, to już były przygotowania właśnie pod te działania po stronie Rosji. Nie, jak to niektórzy mówią, że jest to wojna Putina. To jest rzeczywiście wojna Rosji i ona jest wymierzona nie tylko w Ukrainę, ale na poziomie sektora energetycznego, także w Europę. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak w zeszłym roku prowadziliśmy rozmowy z Komisją Europejską. I dla Komisji Europejskiej ta sytuacja wydawała się naturalna. Po pandemii wzrost zapotrzebowania na gaz. Nie dostrzegano wówczas również tego, co w tym zakresie robią, czy przygotowują Rosjanie. Dzisiaj mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, która bezpośrednio uderza również w Polskę. Te kraje, które są najbliżej Rosji i najbliżej Ukrainy, cierpią najmocniej. Jak spojrzymy między innymi na te granice inflacji, to najwyższe są rzeczywiście w krajach sąsiadujących, ale też między innymi kraje bałtyckie. To są kraje, gdzie od lat ten poziom inflacji jest bardzo wysoki. I ten sektor energetyczny jest tym sektorem, który w sposób szczególny w tym czasie wojny w Europie, wojny w Ukrainie, bardzo mocno oddziałuje na naszą codzienną rzeczywistość. Mam tu na myśli przede wszystkim rynek gazu, rynek paliw, ale także i między innymi rynek węgla. Tutaj bardzo mocno z jednej strony dostrzegamy te kwestie związane z sytuacją ogólnoeuropejską. Z jednej strony ograniczona podaż węgla, z drugiej strony bardzo mocny wzrost cen, choćby też związany z tą sytuacją branży energetycznej, ale to też bardzo mocno dotyka gospodarstw domowych. Gdy mówię o branży energetycznej, mam tu na myśli choćby to, że część na przykład elektrowni we Francji, elektrowni atomowych jest wstrzymanych. Tam między innymi pracuje też między innymi pracują elektrownie oparte na gazie, ale jeżeli chodzi o rynek niemiecki, również tutaj to ten wzrost zapotrzebowania na węgiel wystąpił. Natomiast niezależnie od tych czynników gospodarczych, które można uznać, że one występują w wielu państwach członkowskich, to nie jest tylko kwestia Polski, ale też innych krajów. Naszą rolą jest przede wszystkim zbadanie tego, jak wygląda ta struktura rynku, ale co jeszcze ważniejsze, zadbanie, aby na tym rynku nie dochodziło do nieuczciwych, niedozwolonych prawem porozumień. Stąd te działania w postaci czynności kontrolnych, badania rynku. Tutaj wspieramy się inspekcją handlową, żeby zbadać, jak wygląda sytuacja w przypadku skupów, czy w jaki sposób są ustalane mechanizmy cenowe, czy nie ma mechanizmów koordynujących, a zatem wymiany informacji pomiędzy podmiotami, ale też między innymi jaka jest rola i dystrybutorów, i importerów, i producentów na tym rynku, tak żebyśmy mieli w pełni gwarancję tego, że niezależnie od tych trudności, które są choćby z zapewnieniem odpowiedniej podaży, abyśmy mieli gwarancję, że rzeczywiście nie dochodzi na tym rynku do do działań, które są wbrew przepisom prawa. Przede wszystkim mam tu na myśli zmowy o charakterze cenowym czy podziały rynku.
I co wiemy, panie prezesie, po tych działaniach podjętych do tej pory?
Kilkuset przedsiębiorców, od których już teraz pozyskaliśmy informacje, to są przede wszystkim informacje pozyskane od przedsiębiorców, którzy prowadzą punkty skupów. Mamy też dane, które pozyskujemy od importerów i od dystrybutorów. I tutaj na chwilę obecną analizujemy te informacje. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy w stanie pokazać więcej, jeżeli chodzi o tą strukturę rynku, zbadać też te zależności i też dostarczyć tą informację, jak ten rynek na poziomie skupów wygląda. Dzisiaj bez wątpienia to, czego brakuje, to jest przede wszystkim podaż. Widzimy te działania, które między innymi służą zwiększeniu podaży. Ten węgiel, który trafia na rynek polski, pamiętajmy, że z jednej strony węgiel z kopalni to jest węgiel, który zaspokaja podstawowe potrzeby energetyki. Natomiast węgiel, który trafia do gospodarstw domowych, dotychczas także sprowadzany z Rosji, dziś przypływa do Polski z różnych kierunków. To z jednej strony jest częściowo krajowe wydobycie, ale także mamy węgiel australijski, mamy węgiel kolumbijski, indonezyjski. To są te kierunki zaopatrywania, które dzisiaj tak naprawdę wiele krajów i wiele podmiotów działających na rynku konkuruje pomiędzy sobą o to, aby właśnie w pierwszej kolejności zapewnić dostawy bezpośrednio na rynki, na których działają. Naszą rolą jako UOKiK-u jest przede wszystkim zbadanie i zapewnienie, aby te mechanizmy były transparentne, aby nie dochodziło do nieuczciwych porozumień i tam, gdzie będziemy widzieli, że są wątpliwości co do tego typu działań, będziemy podejmowali dalsze czynności, choćby o charakterze władczym. Przypominam, że niedozwolone porozumienia są sankcjonowane prawnie. Tutaj ustawodawca przewidział karę do 10% rocznego obrotu jako tą sankcję właśnie za niedozwolone porozumienia. Natomiast chciałbym bardzo mocno przy okazji, korzystając tej możliwości, podkreślić, że UOKiK nie jest odpowiedzialny za cenę. Nie mamy mechanizmów bezpośrednio wpływania na cenę. Ustawodawca, i tak to funkcjonuje w bardzo wielu krajach, przewidział, że jeżeli będzie zapewniona odpowiednia konkurencja, jeżeli mechanizmy będą transparentne i nie będzie współpracy w ustalaniu na przykład cen pomiędzy przedsiębiorcami, tam konkurencja zrobi swoje i te ceny będą się stabilizowały na odpowiedzialnym poziomie. Stąd tutaj my jako urząd nie mamy możliwości czy to narzucenia ceny jakiemuś przedsiębiorcy, czy to narzucenia marży. To jest poza naszą możliwością działania. Nie ma przepisów chyba w żadnym kraju, który by pozwalał narzucić instytucji czy organowi administracji publicznej cenę, jaką ma stosować przedsiębiorca. Jedynym wyjątkiem są rynki regulowane, gdzie wiemy, że tutaj są naturalne monopole i w Polsce między innymi takim regulatorem jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Zatrzymajmy się na moment, panie prezesie, przy rynku paliw. Obserwowaliśmy drastyczny wzrost cen paliw. To oczywiście przełożyło się na różnego rodzaju podwyżki usług, transportu i tak dalej. Odczuwamy to do tej pory wszyscy. Teraz nastąpiła jakaś stabilizacja na tym poziomie, powiedzielibyśmy, uśrednionym. UOKiK także prowadził działania. Czy to, co mieliśmy do czynienia, z czym mieliśmy do czynienia na rynku paliw, to był efekt niedozwolonych działań podejmowanych przez przedsiębiorców, czy też inne były czynniki?
Co zatem zrobiliśmy? Przede wszystkim pozyskaliśmy informacje o strukturze rynku i o tym, jak wyglądają mechanizmy kształtowania ceny, ale także odnieśliśmy je do sytuacji do pozostałych państw członkowskich, do pozostałych rynków lokalnych Unii Europejskiej. Sprawdziliśmy, jakie są czynniki, które wywarły wpływ na tą presję cenową, która była wówczas obserwowana. I to, co jeszcze jest istotne, wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, działania na rynku paliw były podejmowane przez UOKiK w przeszłości. 20 lat temu również mieliśmy do czynienia z bardzo dużym wzrostem cenowym i wówczas organ wydał decyzję nakładającą sankcje na PKN Orlen za wielokrotne, w krótkim czasie, tam to było w ciągu kilku miesięcy, podnoszenie cen, wskazując, że mamy do czynienia z nadużyciem pozycji dominującej. Ta decyzja została następnie uchylona i również nie obroniła się w Sądzie Najwyższym. Przede wszystkim wskazano bardzo wyraźnie na to, że analizując, co się dzieje na poziomie cenowym, jako organ administracji publicznej nie możemy bazować tylko na modelu kosztowym. Musimy weryfikować, co się dzieje na innych rynkach. A zatem czy te wzrosty cenowe stanowią rzeczywiście potencjalnie nadużywanie pozycji dominującej, czy też stanowią mechanizmy wynikające z sytuacji ogólnorynkowej, nie tylko na rynku lokalnym, ale także na pozostałych rynkach, choćby na rynku europejskim. I mając te doświadczenia, widząc dokładnie, jak kształtowane są ceny paliw przez dwa, między innymi przez dwa największe podmioty działające na tym rynku w Polsce, zweryfikowaliśmy tą sytuację i widzimy wprost, że nie odbiega ona od tych mechanizmów kształtowania się cen, od sytuacji bezpośrednio na rynkach europejskich. Oczywiście tutaj jest to sytuacja niezwykle trudna. Dzisiaj dostrzegamy też to na poziomie sektora energetycznego, gdzie między innymi Komisja Europejska wskazywała, że jednym z rozwiązań, bo mamy do czynienia z pewnymi, że użyję tego sformułowania, zyskami nadzwyczajnymi sektora energetycznego, sektora paliw. Natomiast to nie są mechanizmy, które wynikają choćby z nadużywania pozycji dominującej, a zatem z niedozwolonych praktyk, które jako UOKiK możemy sankcjonować. To są, tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją ogólnoeuropejską, nawet moglibyśmy stwierdzić, że globalną, gdzie rzeczywiście te ceny bardzo mocno wzrosły, dodatkowo ten wpływ negatywny na rynek polski, choćby osłabienie, miał wpływ również osłabienie polskiej waluty, a zatem umocnienie się dolara. Przypominam, że tutaj między innymi paliwami handluje się co do zasady na kontraktach dolarowych. Bezpośrednio są kwotowania choćby baryłki ropy Brent, Urala czy różnych innych paliw. Stąd te mechanizmy, ten wzrost cen, on miał swoje bardzo mocno podłoże rynkowe, miał fundament rynkowy, nie był nieuczciwą praktyką rynkową. My nie stwierdziliśmy, aby doszło do nieuczciwej praktyki rynkowej, natomiast rzeczywiście tutaj pozostaje jeszcze przestrzeń bezpośrednio o charakterze kształtowania polityk gospodarczych. Tak jak wspomniałem, na przykład to dodatkowe opodatkowanie dla odzysków nadzwyczajnych, to jest ten mechanizm, który w różnych krajach jest testowany właśnie po to, aby w związku z wojną, w związku z tym, jak te zyski zostały wygenerowane, żeby przeznaczyć je bezpośrednio na wsparcie gospodarstw domowych, na wsparcie konsumentów. To jest ten mechanizm, który jest prawnie dopuszczalny, natomiast on jest poza nami ze względu na to, że nam ustawa przewidziała bardzo określone kompetencje. Znaczy, mamy zwalczać nieuczciwe praktyki rynkowe. To jest niedozwolone porozumienie rynkowe, nadużywanie pozycji dominującej, czy naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku tych mechanizmów, które występują w polskiej gospodarce, między innymi w sektorze energetycznym, to nie są tego typu praktyki.
W kontekście toczącej się wojny, panie prezesie, mówimy o różnego rodzaju obszarach związanych z bezpieczeństwem, czyli z bezpiecznym funkcjonowaniem naszego państwa. Mówiliśmy o bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie paliwowym. Ważną sprawą jest także bezpieczeństwo żywieniowe. Tutaj od czasu wybuchu agresji Rosji na Ukrainę mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju fake newsami mówiącymi, że Polska zostanie zalana przez zboże z Ukrainy, że te ceny drastycznie w skupach spadną. Zatrzymajmy się teraz na moment rzeczywiście przy tym wszystkim, co dzieje się w obszarze skupu zboża w Polsce, cen zboża, no i oczywiście przy także rosnących kosztach produkcji rolnej, bo to jest także spowodowane tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli wzrostem cen paliw i także rzeczywiście wzrostem cen energii.
To bez wątpienia rzeczywiście te konsekwencje w postaci wzrostu cen energii, przede wszystkim energii elektrycznej, ale też właśnie paliw, czy między innymi nawozów. Z jednej strony brak tej podaży po stronie źródła z Ukrainy i z źródeł z Ukrainy i z Białorusi, ale też rosnące ceny, choćby wynikające z tego, że istotnym elementem przy produkcji nawozów jest bezpośrednio gaz. On przekłada się i będzie się przekładał na ceny żywności. O tym też wprost mówi pan premier Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa, z którym też na te tematy dyskutowaliśmy w zeszłym tygodniu, jeżeli chodzi choćby o mechanizmy w skupach owoców, także jabłek. Ten temat był tematem wiodącym spotkania z sadownikami i z przetwórcami, na którym byłem obecny również w zeszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o ceny żywności, one bez wątpienia są również pod presją tej sytuacji, która jest wywołana przez Rosjan. Pamiętajmy, że dodatkowo nakłada się na to również to, że Ukraina była bardzo ważnym producentem żywności, między innymi producentem zbóż, który dostarczał bardzo dużo swojej produkcji, choćby do krajów Bliskiego Wschodu czy do krajów afrykańskich. To bez wątpienia również ma wpływ na to, jak kształtują się ceny bezpośrednio w przypadku zbóż. Pamiętajmy, że tutaj również mamy giełdy towarowe, choćby Matif w Paryżu, gdzie zboża są kwotowane. Jest możliwość odzwierciedlenia tych benchmarków bezpośrednio rynkowych, wskazania tych wartości cenowych, które rzeczywiście występują na rynku europejskim. I ta presja cenowa w przypadku zbóż, ona również jest obserwowana. I to jest konsekwencją w dużym stopniu także wojny wywołanej bezpośrednio przez Rosjan. Wydaje się, że jest to również taki element destabilizujący gospodarki, który jest czy to zaplanowane, ale na pewno w pomyśli Rosjan. I tutaj jako też społeczeństwo europejskie jesteśmy pod ogromną presją właśnie tych działań. Natomiast musimy mieć świadomość tego i podzielić się z Państwem też tym, że między innymi w piątek dyskutowaliśmy z moimi odpowiednikami z kolei z zakresu ochrony konsumentów na te kwestie związane między innymi właśnie z cenami, z tym, co różne kraje mogą robić, co może robić Komisja Europejska. I to było niesamowicie mocnym doświadczeniem między innymi słowa mojej odpowiedniczki z Estonii, która wprost wskazała, że oni mają świadomość tego, jak ogromna presja na konsumentów na rynku europejskim obecnie występują. Obecnie w Estonii wskazał, że ten poziom inflacji wynosi 25%. Natomiast mają świadomość tego, że mamy ogromnie dużo problemów, z których jako Europa musimy być świadomi, musimy być zjednoczeni. Natomiast jeżeli nie uda nam się zatrzymać Rosji, jeżeli nie uda się wybronić Ukrainy, to w konsekwencji dalej oni jako kraje bałtyckie, to były jej słowa, mają pełną świadomość tego, że będą następni. Że to się nie zatrzyma na Ukrainie i ta cena, którą dzisiaj płacimy, między innymi jeżeli chodzi o poziom inflacji, jeżeli chodzi o sektor energetyczny, o to jak sami każdy z nas jako konsument odczuwamy, to jest między innymi ta cena walki o pokój w Europie.
Zatrzymajmy się jeszcze, panie prezesie, na moment przy tej branży spożywczej, na ile rzeczywiście inflacja, ten kryzys, który dzieje się na naszych oczach, wpłynął na branżę spożywczą, wpłynął na pewno na wzrost cen, ale na ile mamy do czynienia na przykład z nieuczciwymi praktykami dotyczącymi żerowania na tym kryzysie, podbijania sztucznie tych cen, różnego rodzaju promocje, których w ostatnim czasie jest ogromny wysyp.
To jest rynek.
Zwane promocje.
Tak. Na promocje zawsze jako konsumenci powinniśmy być przewrażliwieni. Zwłaszcza jeżeli to są promocje, które czy specjalne oferty, choćby w e-commerce, w kanale nowoczesnym, ale tym internetowym, gdzie rzeczywiście coraz więcej sklepów proponuje nam ofertę po obniżonej cenie. Często tam są drobne takie, ale istotne dla nas jako konsumentów haczyki. Natomiast jeżeli chodzi o żywność, to tak jak sobie powiedzieliśmy, ta presja cenowa ona jest i ona jest bardzo, bardzo duża. Bez wątpienia, i to też jest obserwowane w danych, my też mamy tego świadomość, że rynek dystrybucji, ten rynek sprzedaży, on jest bardzo konkurencyjny. Mam przede wszystkim na myśli kanał nowoczesnej sieci handlowej. On jest bardzo, bardzo konkurencyjny. Mamy 4 bardzo dużych graczy, którzy konkurują mocno pomiędzy sobą, mają mocno zbudowaną strukturę sprzedaży, nowoczesną logistykę, silne też te kanały dystrybucji i między innymi narzędzia promocyjne. Coraz większy też bezpośrednio wpływ na rynku. Pamiętajmy, że sieciom handlowym naprawdę pozwolono w Polsce na bardzo wiele. To jest konsekwencja tak naprawdę pewnych decyzji z lat 90., gdzie nie stworzono pewnych mechanizmów bezpieczeństwa dla małych placówek handlowych. Mam tu na myśli choćby przepisy związane z kształtowaniem struktury miejscowości. Pamiętajmy, że w takich krajach jak Francja, Włochy, tam sieci handlowe są poza centrami miast. Nie do pomyślenia jest to, żeby w jakiejś miejscowości w środku powstał właśnie na przykład jakiś dyskont albo jakaś placówka sieci. W niektórych krajach, jak na przykład we Francji, wymaga to dodatkowo na przykład, jest możliwe, ale pod warunkiem uzyskania zgód bezpośrednio społeczności lokalnej. U nas pozwolono w ramach takiego kapitalizmu, rzekomo z ludzką twarzą, ale widzimy po latach, że nie zawsze ta ludzka twarz występowała. Pozwolono właściwie na bardzo wiele, na wszystko. Podmioty, które wchodziły z ogromnym kapitałem, po niskim koszcie, nieporównywalnie niższym niż wówczas działający na rynku przedsiębiorcy, mogli działać bardzo wiele i dzisiaj mają bardzo silną pozycję. Z jednej strony konkurują pomiędzy sobą, dzięki czemu ta oferta dla konsumenta wciąż jest atrakcyjna. Z drugiej strony bardzo często robią to kosztem swoich dostawców. I to są te działania, które prowadzimy. To są działania, które przede wszystkim mają zapewnić uczciwość mechanizmów rynkowych pomiędzy siecią handlową a dostawcami. Oczywiście prowadzimy też działania po to, żeby sieci handlowe nie wprowadzały konsumentów w błąd, choćby wskazując, że doszło do, że mają rzeczywiście świetną ofertę i tutaj choćby zarzuty, które zostały postawione Biedronce za tarczę antyinflacyjną Biedronki i tutaj również w naszej opinii mogło dojść do wprowadzenia konsumentów w błąd i zarzuty względem sieci zostały już postawione. Niezależnie te działania, które prowadzimy i prowadziliśmy, one dotyczą relacji, bardzo trudnych relacji pomiędzy siecią handlową a jej dostawcami. To ma ogromny wpływ nie tylko na podmioty, które wprost dostarczają swoje produkty do sieci handlowych, ale ma wpływ na rolników, ma wpływ na sadowników, ma wpływ na małych przetwórców. To są elementy niezwykle powiązane. Z jednej strony szereg działań, które prowadziliśmy dotyczących retrorabatów, tych dodatkowych rabatów nieprzewidzianych umowami, które często były wprost wymuszeniem, ustępstwami finansowymi ze strony sieci. Sieci żądały dodatkowych rabatów wypłacanych przez dostawców. To był ten element, który miał poprawić ich zyskowność, ich marżowość. Dziś prowadzimy dodatkowe działania choćby w obszarze opłat okołosprzedażowych. Niebawem ukaże się raport podsumowujący badanie w tym zakresie, ale mamy również 5 postępowań. Przypomnę, opłatę okołosprzedażową. To są te wszystkie opłaty logistyczne, gazetkowe, marketingowe, na których sieci naprawdę bardzo duże pieniądze pozyskiwało od swoich dostawców. Często za działania, które są wprowadzone bezpośrednio i tak by wykonywały, choćby opłaty logistyczne związane z transportem od magazynów centralnych bezpośrednio do placówek. No przecież nowoczesna logistyka to jest właśnie ten element, na którym zyskują sieci. To jest ogromny ich atut, taki natury biznesowej nie widzimy absolutnie uzasadnienia, aby dostawcy ponosili tego typu opłaty, z których przecież przede wszystkim ich głównym beneficjentem bezpośrednio tego typu mechanizmów logistycznych są sieci. Stąd tutaj widzimy, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, aby z tej struktury rynku, w tych warunkach, w jakich jesteśmy, aby sieci handlowe zmieniły swoje podejście, aby przede wszystkim chciały dbać o swoich dostawców, aby wiedziały i miały tą pełną świadomość, że muszą troszczyć się o łańcuch dostaw, o bezpieczeństwo dostaw, a żeby to było realizowane, muszą zadbać o to, aby stabilne warunki funkcjonowania mieli również dostawcy. Nie tak, jak to było dotychczas, gdzie widzieliśmy, że z jednej strony sieci twierdziły, że bazują na kontraktach wieloletnich, a później okazało się, że potrafił kilkadziesiąt razy w ciągu roku danemu dostawcy zmieniać umowę. Nie o to chodzi. Chodzi o prawdziwą odpowiedzialność i o świadomość tego, że aby produkt trafił do konsumenta, ta transparentność, ta uczciwość musi obowiązywać na każdym z elementów łańcuchu dostaw, łącznie z tym elementem, który powinien być najmocniej w łańcuchu dostaw chroniony, a zatem bezpośrednio producentem rolnym, czy to z rolnikiem, czy to z hodowcą, czy to z sadownikiem.
Inflacja dotyka nas wszystkich także kryzys. Co możemy zrobić, prowadząc swoje gospodarstwo domowe, aby ograniczyć wpływ inflacji na budżet naszego gospodarstwa domowego?
Są różne formy. To bez wątpienia ta odpowiedzialna konsumpcja, to jest to, nad czym teraz też pracujemy, to będzie między innymi hasło jednej z naszych działań na arenie międzynarodowej, ale już teraz staramy się rzeczywiście konsumentów poprzez działania, które prowadzimy, uwrażliwiać. Przede wszystkim uwrażliwiać przez takie myślenie portfelowe. Oczywiście przez wiele lat, gdy mowa była o zrównoważonej konsumpcji czy o zrównoważonym rozwoju, kładziono nacisk na kwestie środowiskowe. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli myślimy o odpowiedzialnej konsumpcji, to jest to odpowiedzialna konsumpcja, która wspiera nasz budżet, nasz portfel, która jest dla nas korzystna również ekonomicznie, może nie w krótkiej perspektywie, ale w średniej i w długiej już jak najbardziej tak. Bardzo mocno przyglądamy się i kontrolujemy te działania, które wprowadza rząd, mianowicie tam, gdzie idą te działania związane przez obniżeniem podatków, jako UOKiK, czy to podatku VAT, czy to akcyzy, dbamy o to, aby przedsiębiorcy rzeczywiście te narzędzia stosowali i przekładali je bezpośrednio na te mechanizmy, które funkcjonują choćby na ceny dostępne dla konsumentów. Wakacje kredytowe to jest jeden z tych mechanizmów. Naprawdę bardzo gorąco zachęcam tych, którzy jeszcze z nich nie skorzystali. Jest możliwość również skorzystania w momencie rozpoczęcia, czyli 29 lipca, 8 rat mogło zostać zawieszone w przypadku kredytu hipotecznego bądź pożyczki hipotecznej przeznaczonej właśnie na te ceny mieszkaniowe. Dzisiaj, jeżeli ktoś by chciał skorzystać od października, dalej 6 rat. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza osoby, które są w trudnej sytuacji, powinny skorzystać z tego zawieszenia. Jest możliwość ustabilizowania swojej sytuacji finansowej dzięki właśnie zaoszczędzeniu na tych płatnościach. Natomiast ci, którzy mogą, również do tego bardzo mocno zachęcam, do tego, żeby wykorzystać te środki na nadpłatę. To jest niezwykle ważne. Te oszczędności w postaci kosztów odsetkowych zachęcam do tego, żeby skorzystać z naszego bezpłatnego kalkulatora na finanse.uoki.gov.pl. Często osoby, które sprawdziły, ile mogą zaoszczędzić na kosztach odsetkowych, podając podstawowe dane ze swojej umowy kredytowej, pisały do nas, wskazując, że prawdopodobnie jest błąd, bo korzyści są zbyt duże. Ale to nie jest błąd. Rzeczywiście nadpłacając możemy zaoszczędzić na wieloletnich kosztach odsetkowych ogromne pieniądze, dlatego jest to rozwiązanie, z którego warto, abyśmy jako konsumenci skorzystali. Dotychczas mniej więcej połowa kredytobiorców uprawnionych skorzystała. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać, ale przede wszystkim dobrze wykorzystać te środki, które dzisiaj nie będą zapłacone, właśnie czy to do uporządkowania swojej sytuacji finansowej, żeby choćby nie trzeba było za chwilę zaciągać pożyczek jakiś, bądź to do nadpłaty kredytu, która w przyszłości pozwoli nam bardzo mocno oszczędzić. I trzeci element to są nasze nawyki. To jest taki czas, kiedy musimy bardzo mocno przyjrzeć się temu, jak wydajemy pieniądze, jak oszczędzamy elektryczność. Często my też z żoną bardzo mocno zwracamy uwagę na to niezgaszone przez dzieci światła, niewyłączone urządzenia elektryczne, stabilniejsza jazda samochodem osobowym. To są wszystko elementy, które mają wpływ również, jeżeli chodzi o wydatki. Jeżeli coś nie jest potrzebne, jakieś rzeczy do kupienia, to warto, żebyśmy z tym poczekali, mając świadomość tego, że wchodzimy w naprawdę bardzo trudny gospodarczo czas i to te duże trudności, zima są jeszcze przed nami i warto, żebyśmy tutaj podeszli też do tego w pełni świadomi i gdzie się da starali jednak się zaoszczędzić te środki.
Pan prezes wspomniał o wakacjach kredytowych. Nie wszystkim bankom ten pomysł się spodobał. Stąd i również pytanie dotyczące realizacji tego programu. Jak banki wywiązują się z wakacji kredytowych?
Dla banków to jest rzeczywiście rozwiązanie, które nie jest korzystne. Pozbawia ich bardzo dużych korzyści ekonomicznych w postaci przychodów odsetkowych. To są miliardy złotych, które rzeczywiście nie wpływają w tym czasie bezpośrednio do banków. Bankom krzywda się po tym nie stanie. I tak rzeczywiście sektor po roku ze względu na bardzo wysokie stopy procentowe będzie na plusie. Podejrzewam, że będzie w sytuacji nie gorszej niż był nawet w zeszłym roku. Natomiast banki rzeczywiście bardzo mocno rozpoczęły taką kampanię zniechęcającą konsumentów do tego, aby korzystać z wakacji kredytowej. Dostrzegaliśmy te informacje, które mogły między innymi wprowadzić konsumentów w błąd, choćby poprzez straszeniem, że jeżeli skorzystasz, konsumencie, z wakacji kredytowych, twoja zdolność kredytowa ulegnie pogorszeniu i nie będziesz w przyszłości mógł zaciągnąć kredytu, pożyczki, jakiegoś sprzętu RTV czy AGD wziąć na raty. To straszenie było w pełni nieuzasadnione, stąd działania, które od razu podjęliśmy po to, aby jak najszybciej odciąć tą narrację po stronie sektora bankowego. Z drugiej strony widzieliśmy, że również banki na poziomie już bezpośrednio wykonywania ustawy próbowały realizować postulat, który zgłaszały w procesie legislacyjnym, ażeby każda rata wymagała jednego wniosku. To jest takie sprytne zagranie, bo a to ktoś zapomni, a to ktoś przeoczy jakiś termin, mniejsza skala wówczas osób, które skorzystają z programu. I tutaj również podjęliśmy bardzo mocne działania. Trzy banki mają postawione zarzuty właśnie za niezgodność z ustawą. Bank ma obowiązek i to jest konsumenta decyzja, czy zdecyduje się zawiesić jedną, dwie, czy te maksymalne 8 rat, które dopuszczała ustawa, to nie jest prawo banku do tego, żeby ograniczać. Ma obowiązek na jednym wniosku również umożliwić już bezpośrednio skorzystanie z 8 rat. Teraz zostało 6 rat, nawet jeżeli ktoś by jeszcze chciał, warto korzystać. To 6 rat kredytowych, bo to jest część i kapitałowa, i odsetkowa, to są bardzo duże pieniądze. Zachęcam do skorzystania z tego zawieszenia płatności w postaci wakacji kredytowych. My jeszcze się przyglądamy przede wszystkim dwóm elementom, które dostrzegamy. Z jednej strony temu, że konsumenci nie mają informacji, jak wygląda harmonogram spłat. W niektórych bankach po złożeniu wniosku o wakacje kredytowe ten harmonogram znikł i nie jest dostępny. A w przypadku niektórych banków, poza oczywiście jakimiś drobniejszymi sygnałami, które do nas docierają, banki utrudniają nadpłatę kredytu, a zatem próbują wprowadzać konsumentów w taki stan, że jeżeli skorzystałeś z wakacji, to nie możesz nadpłacić. Absolutnie nie. Korzystajmy, jeżeli możemy, nadpłaćmy. Róbmy to oczywiście świadomie, odpowiedzialnie. Natomiast to jest ogromna korzyść w przypadku zaoszczędzonych środków właśnie na odsetkach, które w normalnych warunkach byśmy zapłacili bankom. I my cały ten proces jako UOKiK, tak jak dotychczas to robiliśmy, do końca tej możliwości zaciągania wakacji kredytowych będziemy nadzorowali, będziemy kontrolowali właśnie po to, aby tutaj sektor nie próbował utrudniać tych konsumentom skorzystania z wakacji kredytowych.
Jeżeli jesteśmy już przy sprawach dotyczących bankowości, panie prezesie, w dalszym ciągu mamy do czynienia z dosyć dużym problemem osób, które nieustannie się zadłużają, permanentnie zadłużają. Jednego zobowiązania nie płacą, biorą kolejne, później kolejne, różnego rodzaju ludzkie dramaty. Myślę także o tych pożyczkach pozabankowych, różnego rodzaju firmy, które jednak w dalszym ciągu w przestrzeni medialnej reklamują się bardzo, bardzo intensywnie. Czy w tym obszarze zostały podjęte jakieś działania, te tak zwane chwilówki?
W czasie pandemii udało się wprowadzić przepisy, które bardzo mocno ograniczały możliwość z jednej strony wysokość pobieranych odsetek od kredytów konsumenckich i od pożyczek, z drugiej strony ograniczały również te koszty pozaodsetkowe, a zatem wysokość prowizji, opłat i tych innych elementów, które towarzyszą pobieraniu pożyczek, bo głównie o pożyczkach tutaj myślimy przez konsumentów. Te regulacje obowiązywały do czerwca zeszłego roku i potem pojawiła się propozycja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości do tego, żeby ten rynek jeszcze mocniej uregulować. Jednocześnie pojawiła się propozycja wypracowana przez Ministerstwo Finansów i przez UOKiK, aby wyregulować rynek lombardów. Te przepisy są przygotowane. One są bezpośrednio w procesie legislacyjnym. Oczywiście wymaga bardzo gruntownego przemyślenia, w jaki sposób rynek powinien tutaj zostać uregulowany, tak żeby z jednej strony zapewnić możliwość pozyskiwania tego finansowania osobom, którym często gdzieś tam w krótkim czasie ten budżet może się nie spinać, ale z drugiej strony to powinno być realizowane na godnych ludzkich warunkach, nie nadużywane. Tutaj oczywiście można też zapytać, dlaczego banki wciąż w ten obszar nie weszły. Banki bardzo często zasłaniają się kwestią tego, że są to konsumenci niebankowani. Ale jak przeanalizowaliśmy sytuację, to okazuje się, że te firmy pożyczkowe bardzo często pozyskują finansowanie bezpośrednio w bankach. Więc jest to ten dodatkowy, z jednej strony finansują banki sektor firm pożyczkowych, ale z drugiej strony zasłaniają się, że regulacje bankowe nie pozwalają im finansować tych konsumentów, którym bezpośrednio finansowanie postawiają firmy pożyczkowe. To jest bardzo duży problem na rynku. Dla nas, jako dla UOKiK-u, jest istotne to, aby z jednej strony eliminować nadużycia, które tutaj występują, ale z drugiej strony, żebyśmy też tworzyli mechanizmy, które nie pozwolą za chwilę innym niegodziwym na przykład podmiotom wejście, dotarcie do tych konsumentów i zaoferowanie na przykład finansowania na jeszcze gorszych warunkach. Stąd między innymi te działania ministra finansów, które wspieraliśmy, żeby wypracować regulacje, które rzeczywiście unormują rynek lombardów. Rynek, który przez wiele lat rozwijał się praktycznie bez większych regulacji. Stąd istotne jest, aby te działania były prowadzone w sposób przemyślany, ale też właśnie skoordynowany. I niezależnie od tego, to też zdajemy sobie z tego też sprawę, myślę, że to jest też ze względu na widzów, warto o tym wspomnieć, że pojawia się coraz więcej rzeczywiście usług oferowanych, to jest też to, co ojciec wspomniał, usług finansowych, ale też, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd, ale pojawia się coraz więcej oszustw. W przypadku usług finansowych mam tutaj na myśli między innymi te usługi dostarczane przez internet, przez podmioty, które działają z innych krajów Unii Europejskiej bądź spoza niej. Natomiast w przypadku oszustw tutaj widzimy rzeczywiście, że ta skala ogromnie rośnie. Te mechanizmy wyłudzania dostępu do bankowości, czy bezpośrednio, czy to poprzez podszywania się pod pracownika banku, czy inne osoby, którym potencjalnie konsumenci mogą zaufać. Innym mechanizmem jest mechanizm, w którym konsumenta przekonuje się do tego, aby zainstalował oprogramowanie, które ma służyć bezpieczeństwu, a tak naprawdę służy do tego, żeby wykradać te dane, przejmować kontrolę nad dostępem do bankowości. Jako konsumenci musimy być coraz mocniej świadomi tych zagrożeń, które występują. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że dane dostępowe do bankowości powinniśmy traktować jako dane intymne, z którymi z nikim się nie dzielimy. Z nikim. Nawet jeżeli to dzwoni pracownik banku, nie powinniśmy na dobrą sprawę z pracownikami banku w ogóle rozmawiać przez telefon. To jest taki dobry niekiedy mechanizm, jeżeli ktoś by do nas dzwonił, proponował nam jakąś ofertę kredytu, czy właśnie tutaj coś się wydarzyło, jakieś zagrożenie. Lepiej tego typu telefony ignorować, jeżeli rzeczywiście tutaj niestety tych oszustw w przypadku podszywania się pod pracownika banku jest bardzo dużo. Dlatego chciałbym też bardzo mocno uwrażliwić, że jesteśmy w czasie bardzo trudnym gospodarczo, ale w czasie, gdzie wielu oszustów próbuje te dane do naszej bankowości, dane dostępowe zdobyć po to, żeby przejąć nasze oszczędności. I niezależnie od tego prowadzimy jako UOKiK bardzo poważne działania dotyczące właśnie transakcji nieautoryzowanych, tak to się prawnie nazywa, a w rzeczywistości tego, jak banki zachowują się w przypadku tego typu sytuacji, gdy środki zostają wykradzione z konta. I tutaj widzimy, że banki nie postępują zgodnie z przepisami prawa, także nie postępują zgodnie z dyrektywą. Bank ma możliwość zatrzymania zwrotu do konsumenta po tego typu zgłoszeniu tylko w jasno określonych prawnie sytuacjach. A najczęściej banki nie realizują tego obowiązku zwrotu, zasłaniając się tym, że jeżeli ktoś podał dokonał autoryzacji transakcji, to odpowiedzialność banku się kończy. No, właśnie nie tak są skonstruowane przepisy prawa. Ta odpowiedzialność banku jest dużo szersza właśnie po to, aby zachęcać bank do wielopoziomowego uwierzytelniania, autoryzacji tych transakcji, już stosując zamienie, ale przede wszystkim wielopoziomowego zabezpieczania dostępu do naszej bankowości, do naszego konta. Tutaj podam ten przykład, który wydaje się takim bardzo jaskrawym przykładem, że w sytuacji, gdy to jest jedna z sytuacji, która wystąpiła, jeżeli osoba, która jest na emeryturze, pracownikom, osobie, która podaje się za pracownika banku, przekazuje swoje dane, a ta osoba, oszuści, dalej dokonują zmiany numeru telefonu dostępu do konta, zaciągają dwie pożyczki, po czym całość środków przewalutowują i wyprowadzają do kraju trzeciego, no nie można uznać, że tutaj odpowiedzialność banku się kończy, bo jest to typowa operacja, na którą bank powinien zezwolić. Mimo wszystko te środki powinny być zablokowane i powinno dojść choćby do weryfikacji tego, czy rzeczywiście ta transakcja jest zgodnie z wolą bezpośrednio konsumenta, który jest właścicielem tego rachunku. Dlatego te działania, które prowadzimy, to są działania dwukierunkowe. Z jednej strony bardzo jasno wskazujemy, że musimy jako konsumenci zwiększyć poziom tej nieufności w tego typu sytuacjach, gdy jesteśmy proszeni, dostajemy SMS-a z informacją o niedopłacie i linkiem, czy ktoś do nas dzwoni i się podszywa, czy to pod pracownika banku, czy innej osoby. Musimy dobrze zabezpieczać nasze dane do banku, dostępu do konta, a z drugiej strony banki muszą wejść na całkiem inny poziom odpowiedzialności. Nie mogą traktować konsumentów, klientów jako potencjalnych oszustów. Muszą bardzo, bardzo starannie zabezpieczać środki. Często to są oszczędności wielu lat życia. Stąd ta odpowiedzialność banku jako instytucji zaufania publicznego.
Chciałbym, panie prezesie, zaprosić już naszych widzów do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przejrzystość rynku, zasady i ochrona. Naszym gościem jest pan prezes Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Numery telefonów do naszego studia dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Panie prezesie, jakie będą według UOKiK-u skutki połączenia Lotosu z Orlenem, bo jako urząd wydaliście państwo zgodę na dokonanie tej fuzji?
W przypadku koncentracji Orlen-Lotos, tutaj ta koncentracja była badana bezpośrednio przez Komisję Europejską ze względu na jej wielkość. Nasza rola ograniczała się tylko i wyłącznie do tych zgód, które były wymagane, i to też części tylko z nich na poziomie warunków, które postawiła Komisja Europejska. Te warunki to jest między innymi zbycie części udziałów i de facto przypisanych wolumenów produkcyjnych w jednej z rafinerii, częściowo również w zbycie się w placówek detalicznych, stacji paliwowych. Te działania, także jeżeli chodzi o bitumeny, a zatem tą produkcję bezpośrednio bitumenów, Komisja Europejska bardzo starannie, na tych samych mechanizmach jak my to robimy, zbadała tą transakcję i Komisja Europejska uznała, że jeżeli zostaną spełnione warunki, wówczas nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Tak to się odbywa zarówno w Komisji Europejskiej, jak i w Polsce, jak i w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. I te warunki po kolei zostały przez podmioty spełnione. Osobną transakcją, na którą my wydawaliśmy jako UOKiK zgodę, było połączenie pomiędzy Orlenem a PGNiG. Również była to decyzja warunkowa pod warunkiem wyzbycia się kontroli, nie własności majątkowej, ale kontroli nad częścią magazynów. I stąd tutaj ta zgoda również mogła być wydana ze względu na to, że są to osobne rynki, na których działają przedsiębiorcy. Znaczy Orlen nie jest silnie obecny na rynku wydobycia i dostaw gazu. Z kolei PGNiG nie jest dostępne na rynku paliwowym. To są osobne transakcje, oczywiście jeżeli chodzi o Orlen Lotos i Orlen PGNiG. Natomiast one wpisują się w zaproponowany przez rząd model budowy koncernu multienergetycznego. Naszą rolą była ocena częściowa tych transakcji już po warunkach Komisji Europejskiej, a w przypadku Orlen PGNiG tutaj nie widzimy istotnych takich elementów zaburzających, tylko ten element jeden, który bezpośrednio jest warunkiem wydania tej zgody i tak jak słyszymy od podmiotu, ten warunek zostanie spełniony w przewidzianym do tego czasie.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, trochę głośniej poprosimy. Kogo witamy, skąd telefon?
Jurek z Warszawy. Tylko ojciec mnie nie rozłączy, bardzo bym prosił.
Panie Jurku, jeżeli pan będzie mówił do rzeczy, to nie rozłączę. Bardzo proszę.
No to ja bardzo proszę, żeby nie rozłączyć. To znaczy, po prostu mam takie pytanie. Dwa tygodnie temu bodajże chyba było to, nie pamiętam, występował pan Kuziu Wielki, komunista, ekonomista, nie? I tam dzwonił taki pan odnośnie, znaczy Węgra i tak dalej, że to, co się dzieje teraz, z województwa lubelskiego, które tam pracowało na kopalni gdzieś, no bytek bo mi lubelski jest, to wiadomo, że tak, nie? I tego, że tyle tego węgla w Polsce jest i w ogóle tam, że można by było to wszystko rozbudowywać, odpowiedź została nieudzielona. Zaraz takie pytanie, kiedy Polska wyjdzie z Unii, czy w ogóle? To w skrócie powiedział, nigdy. to jest zastanawiające, tylko może dla mnie, nie, tylko dla innych po prostu osób. I właśnie mam takie teraz pytanie po prostu, jak to wszystko działa, no wiadomo, jak jest, no bo to się wszystko dzieje. Ale po prostu jak ja pytanie się zadaję, to krótko na temat i tak dalej przez ogólność. Może ten pan dzisiaj wytłumaczy z węglem po prostu, odnośnie tych hipermarketów jeszcze.
Panie Jerzy, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam bardzo gorąco. Odniósł się pan w swoim telefonie do obecności w naszym studiu pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, europarlamentarzysty. Ale panie prezesie, temat węgla powraca rzeczywiście. No to były też działania podejmowane w taki, a nie w inny sposób, powodowane polityką klimatyczną podyktowaną przez Unię Europejską. No konsekwencje rzeczywiście mieliśmy i ich doświadczamy także no, w sposób no, katastrofalny.
Tak. Rzeczywiście jest tak, że przez lata to podejście Komisji Europejskiej bezpośrednio do węgla, ono było bardzo, bardzo negatywne. Przede wszystkim promowanie gazu jako paliwa przejściowego, które ma umożliwić też rozwój odnawialnych źródeł energii. Trzeba też wyraźnie wprost przyznać, że kraje są całkiem inaczej, różne państwa są całkiem inaczej przygotowane do transformacji energetycznej. Proszę zobaczyć, że państwa członkowskie, takie jak Francja, rozpoczęły swoją transformację energetyczną, podobnie Niemcy w latach 60., 70. Francuzi postawili wówczas bardzo mocno na rozwój atomu. Z kolei Niemcy swój bilans energetyczny między innymi zaczęli mocno rozwijać energetykę wiatrową, o fotowoltaikę, o rzeczywiście odnawialne źródła energii, zmniejszając to zapotrzebowanie na węgiel. Także z tymi działaniami, które są realizowane od początku lat 90., gdy rozpoczęło się to Energy Wende, czyli odejście od atomu. Natomiast to spojrzenie na węgiel było jednoznacznie negatywne. Ono miało bardzo swój konkretny wymiar, choćby w środkach, które były przeznaczane przez Komisję Europejską, czy wypłacane z wspólnego z budżetu właśnie na transformację energetyczną, także w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. My mamy dużo gorszy start pod tym względem, bo dzisiaj polityka klimatyczna czy polityka energetyczna jest w dużej części kształtowana bezpośrednio przez Komisję Europejską na poziomie Unii Europejskiej i narzucana przez kraje, które są dużo lepiej przygotowane do tego, żeby bazować na odnawialnych źródłach energii, aniżeli Polska. Natomiast ta zmiana, która już teraz wystąpiła, to jest zmiana, ale pamiętajmy, że jest to zmiana właściwie od paru miesięcy, gdzie Komisja Europejska jest świadoma tego, że być może to przejście, choćby w takich krajach jak Polska, powinno z węgla wystąpić już bezpośrednio do OZE z pominięciem gazu. Nawet dyskusje trwają, czy gaz nie powinien być takim elementem stabilizującym, choćby w tych momentach zimy, gdzie czy to brakuje słońca, czy to brakuje odpowiedniego wiatru, a zatem system nie może być odpowiednio podtrzymany i jest potrzebne to dodatkowe wsparcie. Dzisiaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o węgiel, proszę zobaczyć, że to krajowe wydobycie bardzo mocno zabezpiecza między innymi potrzeby polskiej energetyki. To stąd między innymi przy wygaszaniu od wielu lat jeszcze, właściwie to jest proces, który został już dawno temu zapoczątkowany. Energetyka była zabezpieczana, natomiast potrzeby gospodarstw domowych już były ratowane często importem węgla, między innymi importem z Rosji. Dzisiaj bardzo wiele pytań dotyczących rynku i choćby na przykład cen w składach węgla dotyczy tego zróżnicowania cenowego, że jest skład, gdzie węgiel potrafi być po 2000 czy 2500 złotych, a są takie, gdzie potrafi być po 3-3,5. Skąd to zróżnicowanie się bierze? Ono często jest również związane z tym, że są składy, które mają bądź wcześniej zaopatrzyły się w węgiel, który też ma ograniczone możliwości z krajowego wydobycia, a są takie, które bezpośrednio pozyskiwały ten węgiel właśnie z tych kierunków, o których wspomniałem. I stąd mamy na przykład tańszy węgiel, który jest dużo mniej kaloryczny, który ma gorsze parametry spalania z Indonezji, a jest taki, który ma dużo lepsze parametry na przykład z Kolumbii, gdzie ta masa pyłu, który pozostaje po spaleniu, jest dużo mniejsza, niżeli na przykład węgla z pozostałych kierunków. Stąd między innymi to zróżnicowanie to są też te elementy, które my dostrzegamy jako urząd, które też bierzemy pod uwagę, analizując, czy potencjalnie może dochodzić tutaj do niedozwolonych porozumień pomiędzy podmiotami. Natomiast bez wątpienia dzisiaj to największe wyzwanie to jest przede wszystkim dostępność. I to jest ten element, który bardzo mocno zakłóca nam rynek, który bezpośrednio powoduje wzrosty cen i który też przyczynia się do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Barbara z Poznania. Dzwonię w sprawie tutaj, jeśli chodzi o bankowość. Właśnie słuchałam, że Państwo się wypowiadaliście na ten temat i ja dostałam na swój numer telefonu z banku Santander Consumer Bank, dostałam informację, że mam zapłacić we wrześniu 739,95 zł ratę i numer umowy. W związku z tym napisałam maila do tego banku, żeby oni po prostu wykasowali mój numer, ponieważ to nie jest zgodne, ja nie jestem klientem tego banku. No okazuje się, że odesłano mi informację, że ze względów ochrony danych wyślą pocztą odpowiedź na adres podany. Ja żadnego adresu nie podawałam. No i teraz w związku z tym udałam się do placówki banku Santander Consumer na Dąbrowskiego w Poznaniu i pani sprawdziła, że nie mam je w rejestrze banku. Prosiłam, żeby napisała mi takie potwierdzenie, bo to, że mówi, no nie mam jakby żadnego potwierdzenia. No jest umowa, jest mój numer. W związku z tym powiedziała, że muszę napisać pismo z podaniem wszystkich swoich danych i żeby wycofali ten mój numer, wykasowali z rejestru, z bazy danych. Jeśli nie chcę dostawać co miesiąc SMS-a monitorującego, żebym płaciła. I napisałam to pismo. I na to pismo dostałam odpowiedź, że wyjaśniamy, że numer, który według pani oświadczenia nie należy do naszego klienta, został przez niego wskazany jako właściwy do celów związanych z realizacją zawartej umowy i informujemy, że zmiany adresu, w ogóle nie wiem, no ja podałam adres w piśmie, ale oni nie mieli mojego adresu wcześniej, bo ja nigdy nie korzystałam z tego banku. Mieli tylko numer telefonu, nie wiem skąd. I piszą, że zmiany adresu możemy dokonać wyłącznie na wniosek naszego klienta, no, który według mnie jest no, oszustem podszywającym się, no, bo numer telefonu jest mój. Jednocześnie informujemy, że adres ten będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prawidłowego wykonania zawartej umowy. I nie wiem teraz, no co mam zrobić, tak? Bo widocznie ktoś podszył się pode mnie, pod mój numer telefonu i takie, no takie zgłoszenie. Nie wiem, czy Państwo możecie mi pomóc?
Pani Barbaro, bardzo bym prosił przejść już na odbiór telewizyjny. Dziękuję ślicznie, serdecznie pozdrawiam. Bardzo proszę, panie prezesie.
Tych mechanizmów nadużyć jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Tutaj mogliśmy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie tylko i wyłącznie numer był podany jako numer kontaktowy. Być może błędnie, słusznie tutaj pani Barbara rozpoczęła tą ścieżkę działań od procesu reklamacji bezpośrednio w banku, po to, aby wyjaśnić tą sytuację. Oczywiście trzeba mieć nadzieję, że nie mamy tutaj do czynienia z wykradzeniem danych i zaciągnięciem kredytów czy pożyczek na dane pani Barbary. Natomiast bez wątpienia to wymaga wyjaśnienia. Stąd w pierwszej kolejności te działania, które powinny być podjęte, to jest proces reklamacyjny w danym banku. Nawet jeżeli nie jesteśmy klientem banku, to powinniśmy zgłosić, że dostaliśmy tego typu informacje, możemy przedstawić swoje dane i wskazać, że tego typu produkt nie był zaciągany po to, aby wyjaśnić sytuację. przypadku naszych spraw indywidualnych względem sektora bankowego zachęcam też do kontaktu z rzecznikiem finansowym, który właśnie w tych sprawach indywidualnych pomaga, ale tutaj również ma te udrożnione kanały bezpośrednio kontaktu z danym bankiem. My też jesteśmy w kontakcie z rzecznikiem finansowym, bo te sygnały, które od niego spływają, my analizujemy na poziomie naszych kompetencji, czyli zbiorowych interesów konsumentów, tam gdzie widzimy, że wolumen już stwarza praktykę, która wymaga bardzo poważnych działań względem banków, ale też ta praktyka może być niezwykle dotkliwa społecznie i może skutkować też poważnymi sankcjami względem instytucji finansowych. To jest ta nasza współpraca z rzecznikiem finansowym. Dlatego tak, pierwsze kroki to jest bezpośrednio reklamacja w danym banku, tak żeby tą sprawę wyjaśnić. Możemy tutaj posiłkować się rzecznikiem finansowym bądź rzecznikiem praw konsumenta, jeżeli okazałoby się, że instytucja finansowa nie jest otwarta na wyjaśnienie tej sprawy bezpośrednio samodzielnie z nami. I również jeżeli to wsparcie na poziomie też takim przy tworzeniu konkretnych dokumentów byłoby potrzebne, to tutaj również zachęcam do kontaktów z UOKiK-iem. Często najbliżej nas są miejscy powiatowi rzecznicy praw konsumenta. Oni też mogą w tego typu sprawach pomagać. Natomiast chciałbym jeszcze raz, bo to jest niezwykle ważny element. Pamiętajmy, że dzisiaj nasze dane z dowodów osobistych, dane, które podajemy na przykład w kanale, gdy kupujemy coś przez internet. Warto zweryfikować, komu podajemy i na co wyrażamy zgodę, ponieważ te dane mogą być potencjalnie wykorzystane właśnie przez oszustów do zaciągania bezpośrednio produktów finansowych. Stąd nasze jednoczesne działania względem instytucji finansowych do tego, żeby poczuwały się w dużo większym stopniu niż dzisiaj do odpowiedzialności za eliminowanie, za tego typu nieuczciwych praktyk, do tego, żeby zabezpieczały też jeszcze lepiej konsumentów przed tego typu oszustwami. Myślę, że każdy z nas niestety, ale miał tego typu doświadczenie, że osób dzwoniących właśnie z banku, które oferowały pożyczkę, oferowały kredyt, może tutaj jakaś karta kredytowa, jakieś inne elementy, więc okazuje się, że jak bank chce nam coś zaoferować, to bardzo często chętnie się z nami kontaktuje, ale jak są jakieś problemy, to już nie tak bardzo. Dlatego reklamacja, wsparcie w postaci bądź to rzecznika praw konsumenta, miejskiego, powiatowego, bądź to rzecznika finansowego, do tego, żeby bezpośrednio, w razie czego, również z nami wystąpił do banku, żeby wyjaśnić tą sytuację.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo, dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Zofia z Niemiec.
Bardzo proszę, pani Zofio.
To znaczy, mam takie pytanie. W internecie pojawiły się różne wiadomości na temat akcji PGNiG. I tam zostały obawy, że PGNiG zostanie wykupione przez Orlen, a Orlen nie ma pakietu większościowego, narodowego, polskiego, tylko i w tym wypadku PGNiG jako jedyny, że tak powiem, firma, która może wydobywać, odwierty robić i nasze dobra narodowe, że PGNiG może zostać przejęte przez obcy kapitał. I dlatego też prosiłam moją chrześnicę, żeby mi kupiła w Polsce akcji PGNiG, bo chciałabym uczestniczyć w tej transakcji, chcę mieć wpływ na to, co się będzie działo z naszymi dobrami narodowymi, bo nie chciałabym naprawdę, żeby trafiły w obce ręce, a my zostaniemy, że tak powiem, z ręką w nocniku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Bardzo proszę, pani prezesie.
Obydwie spółki są kontrolowane przez Skarb Państwa, zarówno PGNiG, jak i Orlen mają pakiety akcji, które umożliwiają pełną kontrolę na poziomie takim zarządczym, właścicielskim nad tymi podmiotami. Chciałbym też przypomnieć, że dodatkowo w 2020 roku, w czerwcu, weszły przepisy dotyczące kontroli szczególnych inwestycji. I tutaj z jednej strony minister właściwy do spraw aktywów państwowych ma również przepisy, które umożliwiają blokowanie sprzedaży pewnych, nawet takich małych spółek, podmiotom, które mogłyby stwarzać zagrożenie choćby dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Z drugiej strony również pozostałe podmioty na rynku są objęte właśnie kontrolą inwestycji, jeżeli realizowałyby to podmioty, jeżeli jakąś spółkę polską chciałyby przejąć podmioty spoza krajów OECD. Mam tu na myśli choćby z krajów azjatyckich, czy z Rosji, bądź z tego typu podmiotów, wówczas wymagana pod rygorem nieważności jest zgoda prezesa UOKiK-u w tym drugim przypadku. Natomiast z jednej strony to, co zapewniam, to jest tutaj, te obydwie spółki są kontrolowane przez Skarb Państwa. Dodatkowo są przepisy, które również mają zapewnić to, aby spółki, które są sprzedawane, które mają istotny wpływ dla bezpieczeństwa publicznego, dla bezpieczeństwa energetycznego czy spożywczego, żeby rzeczywiście nie trafiły w niepożądane ręce.
Panie prezesie, 5 minut pozostało do końca naszego spotkania. Chciałbym, abyśmy zakończyli naszą rozmowę akcentem edukacyjnym. Bardzo ucieszyła mnie informacja, którą mogłem zobaczyć na stronie UOKiK-u. Przygotowany program edukacyjny dla dzieci. Zaczynamy formowanie od najmłodszego pokolenia Polaków, świadomych konsumentów i uczestników życia społecznego.
Tak, zaczynamy, aby co małego konsumenta, co są te działania, które prowadzimy, taką pracę u podstaw z jednej strony, przede wszystkim dzieci w wieku 4-5 lat. Często zapominamy o tym, że dzieci dzisiaj dużo szybciej wchodzą w etap podejmowania decyzji konsumenckich. Dużo częściej dostają jakieś małe kieszonkowe, mają dostęp do smartfonów już w szkołach podstawowych, stąd stają się już wówczas konsumentami. Dla nas jest istotne, żeby były świadomymi konsumentami, które są świadome swoich praw, są świadome ryzyk. Aby co małego konsumenta, dzieci 4 do 5 lat i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, właśnie tej przede wszystkim przedszkolnej, tutaj chcemy uświadomić o prawach, na to zwrócić także poprzez gry edukacyjne. Mamy również tutaj konkurs, który wygrał jeden z NGO-sów, który ma dotrzeć między innymi do dużej liczby placówek oświatowych, żeby z jednej strony poprowadzić takie zajęcia, ale też żeby obserwowały te zajęcia, obserwowali nauczyciele, żeby dalej mogli również samodzielnie tą edukację prowadzić przez kolejne lata. Drugi element, który prowadzimy, już jest dedykowany bezpośrednio, przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym. To jest portal społecznościowy, który stworzyliśmy jako narzędzie edukacyjne, gdzie w bezpiecznych warunkach możemy zobaczyć, jakie ryzyka czyhają na nas w internecie, jeżeli chodzi o ogłoszenia turystyczne, podrabiane produkty, na przykład kosmetyki, oszustwa na blika, inwestycje alternatywne, także schematy typu piramida. Tutaj już do dużo bardziej świadomych dzieci w wieku szkolnym, także w wieku licealnym, żeby też uchronić przed tymi dużo poważniejszymi zagrożeniami, które występują, musimy mieć świadomość tego, że jednak także my jako rodzice musimy wprowadzać dzieci i młodzież w taką świadome podejmowanie decyzji ze świadomością praw, ale też odpowiedzialnością za to, komu przekazujemy dane, na co klikamy, komu udostępniamy informacje o sobie, bo w przyszłości rzeczywiście to są osoby, które lada dzień, lada moment będą konsumentami i będą kształtowały polską gospodarkę. Warto, aby to robiły świadomie, bezpiecznie, tak żeby rzeczywiście Polska dobrze się rozwijała.
I gorący apel także do dorosłych, panie prezesie, o ostrożność, prawda? Nadużyć jest bardzo wiele.
Dokładnie tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przejrzystość rynku, zasady i ochrony. Kończymy rozmowy niedokończone. Naszym gościem był pan prezes Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję także wszystkim widzom telewizji TVAM i zapraszam państwa na drugą część naszego spotkania w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.